Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. 21 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się konferencja Klauzula sumienia w państwie prawa, połączona z promocją książki pod tym samym tytułem. Organizatorem konferencji jest profesor Oktawian Nawrot, prodziekan do spraw studenckich i nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którego dziś gościmy w Radiu Morse. Dzień dobry panie dziekanie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W zapowiedziach konferencji przywołuje pan przypadek profesora Bogdana Hazana, który powołując się na klauzulę sumienia odmówił dokonania aborcji od nieodwracalnie uszkodzonego płodu. Nie wskazał też lekarza, który aborcję by przeprowadził. Polskie prawo dopuszcza aborcję w takich przypadkach, ale profesor bronił się, że w jego systemie wartości jakiekolwiek działania wymierzone w życie dziecka jest niewłaściwe. Sprawa ta podzieliła społeczeństwo, a czy prawnicy mają tutaj jednolite stanowisko, jednolitą ocenę tej sprawy?
Jak dowodzą dyskusje, które już trwają przeszło od roku, czyli faktycznie od momentu, kiedy media nagłośniły sprawę pana profesora, każde środowisko jest podzielone i ten podział jest dosyć głęboki. A sprowokowało nas to tak naprawdę do tego, by zająć się wspomnianą instytucją klauzuli sumienia i rozpoznać, czym ona w istocie jest i jakie miejsce zajmuje w porządku prawnym, zwłaszcza demokratycznego państwa prawnego. Zapytał pan, czy prawnicy są podzieleni. No, jak wspomniane dyskusje zdają się sugerować? Wydaje się, że tak. Aczkolwiek zespół, który przygotował analizę wspomnianej instytucji z punktu widzenia różnych gałęzi prawa, z punktu widzenia prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego, administracyjnego itd., itd., o dziwo był zgodny, mimo że kiedy przystępowaliśmy do pracy, absolutnie żadnych założeń tego rodzaju nie czyniliśmy. Wnioski poszczególnych badaczy okazały się zbieżne. Oczywiście te wnioski trudno uznać za ostateczne, są to wnioski kilku badaczy. W ubiegłym roku Naczelna Rada Lekarska skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zapisów znajdujących się w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dotyczących wspomnianej instytucji klauzuli sumienia. No i musimy poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Ale na pewno, jak w przypadku każdego orzeczenia, które dotyczy nie tylko systemu prawnego, ale także systemu moralnego, wiary, religii, zdania zawsze będą podzielone.
Czy tutaj nie trzeba byłoby na tę sprawę patrzeć szerzej, bo mówimy o klauzuli sumienia w przypadku lekarzy, ale ono dotyczy na przykład też sędziów już w środowisku prawniczym. Sędzia, który rozpatrywałby taką sprawę, jak tutaj, o której mówiliśmy, też mógłby powiedzieć, że w jego ocenie profesor zrobił dobrze lub zrobił źle, bo jak gdyby tutaj jego sumienie tak mu wskazuje.
Ależ tak, problem należy rozpatrywać bardzo szeroko i to było założenie, podstawowe założenie naszego zespołu, kiedy przystąpiliśmy do pracy. Stąd tak publikacja, która ukazała się w ubiegłym tygodniu, jak i konferencja, nosi tytuł Klauzula sumienia w państwie prawa, a nie na przykład lekarska klauzula sumienia. Otóż doszliśmy do wniosku, że instytucja sprzeciwu sumienia, czy też klauzuli sumienia, to nie jest instytucja, która odniesiona może być tylko i wyłącznie do lekarzy, ale absolutnie do każdego obywatela, który żyje w demokratycznym państwie prawa. I tak jak pan redaktor zauważył, oczywiście także ona odnosi się do prawników, w tym i sędziów. Stąd jedno z opracowań zaprezentowanych w naszym zbiorze dotyczy bezpośrednio klauzuli sumienia w zawodzie sędziego. Jakie są wnioski autora tego opracowania? Pozwoli pan redaktor, że w tym momencie nie zdradzę tak, żeby naszym słuchaczom nieco pobudzić apetyt i zachęcić ich do udziału w konferencji. A wnioski są naprawdę bardzo interesujące.
Czy prawo tutaj może jednoznacznie określić postępowanie, bo mamy taką bardzo delikatną materię, jeżeli będziemy przywoływali ten przypadek, bo najlepiej wtedy się pokazuje tak tą sprawę, no to mamy z jednej strony sumienie tego lekarza, który nie chce naruszyć życia w jakiejkolwiek formie, mamy sumienie rodziców, tak samo w przypadku sędziego, więc jak gdyby mamy różne sprzeczne systemy wartości. I czy prawo może tak daleko wejść w decydowanie za ludzi o tym, co ma być według nich dobre, a co złe.
No cóż, mam tutaj do czynienia faktycznie z klasycznym konfliktem wartości, z konfliktem postaw. Z jednej strony faktycznie jest lekarz, który sprzeciwia się określonemu działaniu. I podkreślić należy, że w tym przypadku nie sprzeciwia się tylko i wyłącznie ze względu na własne widzimisię, ale sprzeciwia się określonemu działaniu, bo jest przekonany, działając w dobrej wierze, że określone działanie jest absolutnie złe, że na przykład jest niezgodne z treścią przysięgi Hipokratesa. Z drugiej strony mamy rodziców, którzy mogą reprezentować inny światopogląd, albo po prostu rodziców, którym ustawa o planowaniu rodziny daje określoną możliwość. Mogą oni przerwać ciążę. A zatem mamy do czynienia faktycznie z konfliktem wartości. Czy prawo powinno wkraczać i pomagać rozwiązywać tego typu konflikty? No jeśli to jest konflikt, w który zaangażowane są wartości istotne ze społecznego punktu widzenia, no to oczywiście jak najbardziej ustawodawca powinien udzielać wskazówek, jak ten konflikt rozwiązać. W tym przypadku de facto trzeba więc, aby udzielić odpowiedzi na pytanie pana redaktora, poczynić kilka ustaleń. Przede wszystkim musimy dokładnie zrekonstruować wartości, które występują po jednej i po drugiej stronie. Wartości i dobra, które pragniemy chronić. Następnie należy dokonać ich ważenia, no i zestawiając je w pewien sposób, określić, która z wartości w przypadku określonego konfliktu jest cenniejsza, czy w ochronie której państwo z pewnych względów jest bardziej zainteresowane. Ten konflikt jest niesłychanie dramatyczny. Po stronie lekarza mamy do czynienia z dobrem, jakim jest wolność myśli, wolność religii. Te wartości, od razu powiedzmy, to tak naprawdę są to wartości, które stanowią najgłębszy fundament społeczeństwa demokratycznego. Jeśli odrzucimy wolność myśli, wolność kierowania się w życiu własnym światopoglądem, no to tak naprawdę społeczeństwo demokratyczne przestaje istnieć. Mamy do czynienia z jakimś zunifikowanym społeczeństwem. Z drugiej strony mamy rodziców, po stronie których no oczywiście jest określone prawo w znaczeniu prawno-pozytywnym, czyli ustawa daje im pewne możliwości. Z drugiej strony na przykład możemy mówić o prawie do posiadania, ale tu słowo prawo może być nadużyte, prawie do posiadania zdrowego dziecka, rodziny w kształcie, jaki sobie życzą, etc. Dochodzi teraz do konfliktu tych dwóch wartości, tych dwóch dóbr. Pytanie, jak ten konflikt należałoby rozwiązać? Jeśli powiemy, że lekarz nie ma prawa do wolności sumienia, do wolności myśli, nie ma prawa oceniania tego, czy określone działanie jest dobre, złe, słuszne, właściwe, czy też nie, pozbawimy lekarza jego najbardziej podstawowych praw, które zapisane są na przykład w aktach z zakresu ochrony praw człowieka z Europejską Konwencją Praw Człowieka na czele. Z drugiej strony, jeśli powiemy rodzicom, że oto nie mogą zrealizować tego uprawnienia, które nadaje im ustawa o planowaniu rodziny, no to także mówimy, że nie mają dostępu do pewnego rodzaju świadczeń, które akurat służba zdrowia powinna im zapewnić. Jak ten konflikt więc należałoby rozwiązać? No, ustawa o zawodzie lekarza rozwiązuje ten konflikt dosyć prosto, aczkolwiek dalece niedoskonale. Z jednej strony przyznaje oczywiście lekarzowi możliwość powołania się na instytucję sprzeciwu sumienia i odmowę udzielenia określonego świadczenia. Z drugiej strony podaje okoliczności, w której absolutnie lekarz nie może się do tej konstrukcji odwołać, nie może odmówić udzielenia świadczenia. No jakie są to przypadki? No ten, który nie budzi żadnych wątpliwości, to oczywiście zagrożenie życia, zagrożenie zdrowia określonej osoby. W tym wypadku lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy, udzielenia określonego świadczenia. Ale dalej ustawa mówi także o innych sytuacjach niecierpiących zwłoki. Pytanie, co to jest za sytuacja, która nie cierpi zwłoki, która uzasadniałaby ograniczenie wolności lekarza? Czy jest to przypadek, w którym załóżmy określona osoba żąda udzielenia pewnego świadczenia z uwagi na to, że ma zaplanowane wczasy? Czy jest to przypadek niecierpiący zwłoki inny, czy też nie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać, że ta regulacja jest dalece nieprecyzyjna, dalece niedoskonała i na pewno tutaj warto by się zastanowić nad daleko idącymi zmianami. Dalej, do czego zobowiązuje ustawa lekarza w sytuacji, kiedy odmawia udzielania tego kontrowersyjnego świadczenia? Przede wszystkim lekarz ma udzielić informacji na temat innego lekarza bądź innego podmiotu, który udzieli określone, kwestionowane przez niego ze względów moralnych, etycznych, religijnych świadczenia. Pytanie, dlaczego lekarz, który nie godzi się na w tym wypadku udzielenie określonego świadczenia, ma dostarczać informacji, które posłużą do tego, że to świadczenie zostanie zrealizowane. To, któremu on się w swoim najgłębszym przekonaniu sprzeciwia. I to przekonanie nie tylko dotyczy w tym wypadku tego, jak on sobie wyobraża na przykład rolę katolika, rolę chrześcijanina, czy osoby wyznającej określony światopogląd, to dotyczy tego, jak on sobie wyobraża rolę lekarza, jak on sobie wyobraża obowiązki lekarza, albo bardziej ogólnie, jak on sobie wyobraża postępowanie dobrego człowieka. I pytanie, z którym mamy do czynienia obecnie brzmi, czy lekarz, który w najgłębszym swoim przekonaniu uważa, że pozbawienie życia ludzkiego płodu bądź dziecka, w zależności od tego, jaką terminologią będziemy się posługiwać, dziecka nienarodzonego, jest czymś, co absolutnie nie wpisuje się w etos lekarski. Czy taki lekarz może być lekarzem w państwie prawa, czy nie? Czy fakt, iż ktoś nie chce pozbawić kogoś życia, jest czymś, co sprzeciwia się systemowi wartości państwa prawnego? Czy też się nie sprzeciwia? A jeśli się nie sprzeciwia, to pytanie jest następujące. W jaki sposób, skoro ustawodawca dał możliwość terminacji ciąży w określonych przypadkach, zagwarantować realizację tego świadczenia osobom, które z tego świadczenia z pewnych względów pragną skorzystać? Czy jedynym rozwiązaniem w państwie prawa jest przymuszenie lekarza do pewnych działań? No, mnie osobiście wydaje się, że nie, że absolutnie to nie jest konieczne, nie jest niezbędne. I w tym kierunku zdaje się podążać także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i generalnie standardy z zakresu ochrony praw człowieka. Otóż w świetle filozofii praw człowieka wolność sumienia, wolność myśli jest to wolność pierwotna, czy też możemy powiedzieć prawo pierwotne, tak żeby było to zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy. Co to oznacza? To oznacza, że każdy z nas ma wspomnianą wolność, ma wspomniane prawo, czyli może kierować się własnym światopoglądem, własną oceną rzeczywistości, bez potrzeby uznania tego prawa przez jakąkolwiek władzę. To poprzedza władzę. Jeśli nie mamy wolnych jednostek, na wstępie nigdy nie będzie wolnego społeczeństwa. A zatem rzeczywistością pierwotną jest w zasadzie nieograniczona wolność. Możemy robić wszystko to, co chcemy. I teraz, ta wolność może i w pewnych przypadkach oczywiście musi być ograniczona, tak żebyśmy mogli żyć w społeczeństwie. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić społeczeństwa, w którym każdy może wszystko absolutnie. To doprowadziłoby do całkowitego chaosu. Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej mówiono to samo na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyraźnie podkreślił, że ta wolność podstawowa dla społeczeństwa demokratycznego, jaką jest wolność myśli, sumienia, wyznania, może być ograniczona po spełnieniu określonej regulacji następującego testu. Potrójnego testu. Przede wszystkim określone ograniczenie, jeśli chcemy je wprowadzić w państwie prawa, musi być legalne. Czyli musi ograniczenie praw wolności wynikać z ustawy. W przypadku Polski mamy do czynienia z czymś takim, aczkolwiek jak przed chwilą wspomniałem, te nasze ograniczenia są dalece nieprecyzyjne. Następnie to ograniczenie musi być konieczne. Innymi słowy, jeśli państwo nie ograniczy naszej wolności, nie będzie w stanie ochronić innego konkurencyjnego dobra. Oczywiście środki muszą być proporcjonalne, zastosowane i tak dalej. I w końcu to ograniczenie musi być celowe, czyli nie można ograniczyć naszej wolności myśli, sumienia i wyznania tylko dlatego, że państwo tak sobie życzy, tylko musi zostać to dokonane w ściśle określonym celu. Jaki to jest cel? No oczywiście ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, ochrona zdrowia, moralności, praw i wolności innych osób. No i teraz, jeśli zastanowimy się nad regulacją polską, regulacją z ustawy o zawodzie lekarza, to na wstępie, i lekarza dentysty, to na wstępie trzeba zauważyć, że filozofia, którą przyjął polski ustawodawca i która zdaje się być narzucana przez wiele środowisk, jest całkowicie sprzeczna z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy. Mianowicie, w Polsce podkreśla się, że sprzeciw sumienia, czy też instytucja klauzuli sumienia wynika wprost z ustawy. Tak jak przy tym powiedzieliśmy, absolutnie nie. To jest prawo przyrodzone. Ustawodawca nic nie musi mówić na ten temat, czy my mamy możliwość odwoływania się do klauzuli sumienia, czy nie, byśmy mogli się do niej odwołać. To nie zależy absolutnie od decyzji ustawodawcy. Czyli już sama filozofia naszej regulacji wydaje się być wątpliwa. Gdybyśmy bowiem przyjęli tę filozofię, powiedzielibyśmy, że komu przysługuje klauzula sumienia? No przede wszystkim lekarzom, położnym, byśmy zastanawiali się, czy farmaceutom i tak dalej, i tak dalej. Nie, ona absolutnie przysługuje każdemu. Każdy może postępować w państwie prawa w zgodzie z własnym sumieniem tak długo, jak nie wkracza. I tutaj będziemy się zastanawiać, gdzie ewentualnie wkracza. Następnie. Powiedzieliśmy, że ograniczenie sumienia może być wprowadzone w sytuacji, gdy jest konieczne w demokratycznym państwie prawa. No i zastanówmy się, czy koniecznym jest to, by zmusić określonego w tym wypadku lekarza, skoro mówimy o lekarzach, do tego, by wskazał inny podmiot, który udzieli określonego świadczenia, a zatem by zebrał wcześniej informacje dotyczące innych podmiotów. Co więcej, zgodnie z ustawą te informacje muszą być aktualne, ponieważ lekarz ma obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia. Czyli de facto rozpoczynając każdego dnia pracę, lekarz powinien obdzwaniać inne osoby, które udzielają określonych, kwestionowanych przez niego świadczeń i pytać, czy faktycznie oni tych świadczeń udzielają. A zatem, czy jest to konieczne, by pacjent uzyskał określoną informację? No znów wydaje się, że absolutnie to konieczne nie jest. Tej informacji może udzielić inny podmiot. No i czy mamy tutaj do czynienia faktycznie z działaniem celowym? Tu już wkraczamy bardzo, bardzo ostro na pole moralności, a zatem tę kwestię pozwolę sobie pozostawić na dyskusję konferencyjną.
Ile osób będzie brało udział w tej dyskusji, ilu prelegentów i kto? Kogo zaprosiliście?
Jeśli chodzi o prelegentów, to tak jak wspomniano w informacji o konferencji, celem konferencji jest zaprezentowanie części wyników prac zespołu. Zespół stanowili wyłącznie prawnicy, których celem właśnie było zanalizowanie z różnych punktów widzenia wspomnianej instytucji. Byli to prawnicy skupieni wokół oczywiście Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także osoby zaproszone z kraju, jak profesor Coll czy profesor Leszek Bosek z Uniwersytetu Warszawskiego i z Biura Analiz Sejmowych. W trakcie konferencji, jak wspomniałem, zostanie zaprezentowana tylko część wyników, a zatem wystąpi 6 prelegentów plus zaproszeni goście. Zaproszeni goście nie będą wygłaszać referatów, oni będą dzielić się opiniami. Jeśli chodzi o prelegentów, to będą to, jak wspomniałem, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego plus profesor Bosek reprezentujący Biuro Analiz Sejmowych. W trakcie konferencji zostanie więc podniesiona kwestia klauzuli sumienia z punktu widzenia filozofii i systemu ochrony praw człowieka, z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, z perspektywy prawa karnego, z perspektywy prawa pracy, prawa administracyjnego, a także zostanie zaprezentowana na możliwość zastosowania tej instytucji w praktyce prawniczej. Dodatkowo głos zabiorą przedstawiciele środowisk medycznych. Tu nie chcieliśmy, żeby prawnicy ich w tym zastępowali, chociaż w publikacji, która jednocześnie będzie promowana, publikacji, która reprezentuje całość wyników prac zespołu, także oczywiście zanalizowana została doskonale przez profesora Colla lekarska klauzula sumienia. Można będzie więc bez trudu się także i z wynikami w tym zakresie zapoznać.
Mówimy tutaj o lekarskiej klauzuli sumienia, prawniczej, a jeszcze jakieś inne zawody sumienia?
Ale rzeczywiście, nasze analizy były dosyć ogólne. Skoro zaczniemy od wysokiego C, czyli systemu praw człowieka, będziemy mówić o klauzuli sumienia absolutnie wszystkich ludzi. Jak wspomniałem, zostanie zaprezentowany problem klauzuli sumienia z punktu widzenia prawa pracy, czyli każdego pracownika, nie tylko lekarza czy osoby wykonującej inny zawód. Wejdziemy na grunt prawa karnego, a zatem znów dosyć szeroko podejdziemy do zagadnienia. Nie będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie możliwości nadużycia klauzuli sumienia przez lekarza czy przez prawnika.
Czy to jest konferencja otwarta dla wszystkich?
Tak, konferencja jest jak najbardziej otwarta dla wszystkich. Nie ma obowiązku rejestracji, nie ma obowiązku wcześniejszych zgłoszeń. Ufamy, że każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konferencji, będzie mógł jak najbardziej zasiąść w ławach, wysłuchać, zabrać głos, podzielić się własną opinią, refleksją, do czego serdecznie zachęcam.
Czy zebrane materiały, opracowania wskazują na to, że będzie raczej duży spór, czy raczej dążą Państwo do jednolitego rozwiązania?
Absolutnie nie dążymy do jednolitego rozwiązania. Jak wspomniałem, naszym celem było zanalizowanie klauzuli sumienia na różnych płaszczyznach. I okazuje się, że w pewnych gałęziach prawa ta instytucja może być bardzo szeroko stosowana, gdzie indziej jej zastosowanie jest ograniczone. Na przykład weźmy pod uwagę klasyczną sytuację z zakresu prawa cywilnego, gdy dwie osoby podpisują określony kontrakt, zawierają umowę, no to przede wszystkim mamy do czynienia z zasadą swobody umów. Trudno byłoby następnie odwoływać się do instytucji klauzuli sumienia, która miałaby uzasadnić sama w sobie, bez jakichkolwiek innych dodatkowych przesłanek, możliwość wycofania się jednej ze stron wspomnianego kontraktu i nie ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. A zatem, jeśli chodzi o poszczególne sfery naszego życia, możliwość zastosowania wspomnianej instytucji jest szersza bądź węższa. Generalnie jednak wszędzie wydaje się, iż instytucja ta może w pewnych przypadkach ściśle określonych znaleźć zastosowanie.
Zapytam teraz pana jako dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Czy studenci, którzy przychodzą na Uniwersytet Gdański studiować prawo, mogą liczyć, że w ramach tych studiów między innymi szeroko poznają kwestie moralne w prawie?
Akurat jestem w tej dobrej sytuacji, że jak pan redaktor doskonale wie, kilka lat temu całkowicie zreformowaliśmy program studiów prawniczych. Oferta, którą obecnie przedstawiamy kandydatom na studia, jest absolutnie unikalną w skali całego kraju ofertą i takiego programu państwo nie znajdą. Podejrzewam, że nie tylko w kraju, ale także i poza naszymi granicami dosyć kłopotliwie byłoby szukać identycznych rozwiązań. Podobne na pewno się znajdują. Nasze studia faktycznie sprofilowaliśmy na myślenie. Głównym mankamentem studiów prawniczych, ale także studiów wydaje się każdych, jest to, że osoby, które kończą te studia, częstokroć nie potrafią myśleć, nie potrafią mówić, nie potrafią pisać. Przepraszam za tę konstatację, ale wydaje się, iż ten proces pogłębia się. A zatem kilka lat temu, gdy przystąpiliśmy do reformy naszego programu, postawiliśmy pytanie, co prawnik powinien umieć? No i pierwsza podstawowa odpowiedź to prawnik powinien myśleć. Stąd przedmioty zmieniły całkowicie swoje oblicze. Obecnie nasze studia nastawione są na to, by student nauczył się rozwiązywania konkretnych problemów. No, jeśli chodzi o prawo, trudno by te problemy, z którymi spotyka się współczesny prawnik, nie nakładały się na sferę moralności. Siłą rzeczy one się nakładają, a zatem siłą rzeczy staramy się w miarę naszych możliwości wskazywać studentom instrumenty, które służą także do rozwiązywania tego rodzaju konfliktów.
Czyli można ze spokojnym sumieniem zaprosić absolwentów, maturzystów, żeby wybierali prawo, między innymi na Uniwersytecie Gdańskim. Tutaj znajdą na pewno rzetelną wiedzę.
Powiem tak, jeśli szukają rzetelnej wiedzy, to powinni wybierać prawo przede wszystkim na Uniwersytecie Gdańskim.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Oktawian Nawrot, prodziekan do spraw studenckich i nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i że zapraszamy państwa na konferencję organizowaną przez pana prodziekana pod tytułem Klauzula sumienia w państwie prawa. Konferencja odbędzie się 21 września na Wydziale Prawa i Administracji. Bardzo panu dziekanowi dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dziękuję panu, dziękuję państwu i również serdecznie zapraszam.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.